Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dorwać bestie. Koszmarne lato.
Miejsce: Atlanta, Stany Zjednoczone. Czas: maj 2004 roku. Liczba ofiar: 1. Sprawca: Toriko Jackson. Status sprawy: rozwiązana.
Jest 17 maja 2004 roku. Policja staje w obliczu jednego z najbardziej zaskakujących i brutalnych miejsc zbrodni od dłuższego czasu. John Ray, młody mężczyzna z wielkimi ambicjami i życiem pełnym potencjału, nie pojawił się na randce ze swoim przyjacielem. Mijały godziny, które przerodziły się w dni. Chcąc się dowiedzieć, co stało się z Joshem, śledczy odwiedzają jego dom. Tam dokonują strasznego odkrycia.
Co tu się na Boga wydarzyło?
Po odbyciu służby wojskowej 29-letni John Ray wraca do domu z jedną wielką ambicją. Chce zostać odnoszącym sukcesy prawnikiem. Z tymi marzeniami przeprowadza się do Atlanty, stolicy stanu Georgia. To dynamiczne i bogate kulturowo miasto w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Tam rozpoczyna studia i zapuszcza korzenie w społeczności. Wynajmuje dom i oswaja się z nowym życiem. Wszystko zmienia się jednak w poniedziałek, 17 maja 2004 roku. Tego dnia planował spotkać się ze swoją przyjaciółką Markisią. Mijają godziny, a ona jest coraz bardziej zaniepokojona, gdyż John nie odpowiada na telefony. Dzień zmienia się w wieczór i nadal nie jest w stanie nawiązać z nim kontaktu. Siostra Johna, John Quich, również zaczyna się martwić. W końcu dzwoni do niego do pracy. Tam słyszy, że nie widzieli go od piątku. To bardzo niepodobne do Johna, człowieka ambitnego i sumiennego. Gdy poniedziałek zmienia się w środę, a po chłopaku wciąż nie ma śladu, wszyscy zdają sobie sprawę, że musiało stać się coś poważnego.
Dalej nie ma żadnych sygnałów od Johna?
Nic. Zero kontaktu. Coś jest bardzo nie tak.
Markisia postanawia udać się do domu Johna. W tym samym czasie otrzymuje telefon z jego pracy. Kiedy wspomina, że ma klucz do domu i że jest w drodze, zostaje stanowczo poinstruowana, żeby nie wchodziła do domu sama. Na miejscu spotyka ją jeden z kolegów z pracy Johna i funkcjonariusz policji. Zestresowana oddaje klucz i czeka na zewnątrz, aż mężczyźni wejdą do środka. Wkrótce potem widzi, jak kolega Johna wychodzi z domu płacząc. O godzinie 17 w środę 19 maja policja informuje, że znalazła 32-letniego Johna Raya martwego. Detektywi z Wydziału Zabójstw przejmują śledztwo. Miejsce zbrodni jest pełne krwi i śladów świadczących o brutalnej walce. Nie ma wątpliwości, że John został zamordowany, ale obrażenia na jego ciele sugerują samoobronę. Walczył o życie. Znaleziono go z wieloma ranami kłutymi głowy i tułowia. Po dokładnym zbadaniu miejsca zdarzenia policja odkrywa, że brakuje sprzętu elektronicznego i samochodu poszkodowanego. Nie ma jednak śladów włamania, co sugeruje, że ofiara znała sprawcę i wpuściła go do swojego domu. Początkowo podejrzewa się, że sprawca chwycił nóż i dźgnął Johna kilka razy z taką siłą, że ostrze zostało złamane. Na koniec udusił go przewodem telefonicznym. Sekcja zwłok wykazała, że śmierć nastąpiła około 22:30 16 maja. Bezpośrednią przyczyną było pchnięcie nożem.
Niech pan zobaczy. W jednym z płuc znaleźliśmy ostrze o długości 15 cm.
To musiał być ktoś silny i brutalny.
Kolejnym niezwykłym szczegółem jest powietrze w domu. Jest ciężkie od chloru. Sprawca najwyraźniej próbował posprzątać miejsce zbrodni. Policja znajduje również mokry sweter w pralce. Nie jest w stylu Johna, co prowadzi do podejrzeń, że należy do zabójcy. Mimo to nie ma odcisków palców, które mogłyby ujawnić tożsamość zabójcy. Bliscy Johna mieszkają w południowej Karolinie. Żyją w żałobie, dręczeni wieloma pytaniami bez odpowiedzi. John miał kilkoro rodzeństwa, stanowili zżytą rodzinę. Opuścił ją, by móc spełnić swoje marzenie o karierze prawniczej. Chociaż był przez nich kochany, miał też tajemnicę. Kiedyś wyznał swojej siostrze, że jest gejem. Ona to zaakceptowała, jednak John nie odważył się na coming out przed konserwatywnymi rodzicami. Siostra zeznała, że jej zdaniem John postanowił osiedlić się w Atlancie, aby żyć będąc w pełni sobą. Uważała, że spotykał się z kilkoma mężczyznami, co może być ważną informacją dla śledztwa. Komputer służbowy Johna zostaje przejęty przez policję i rzeczywiście ujawnia, że był on aktywny na kilku forach randkowych. Kiedy śledczy zagłębiają się w sprawę i rozmawiają z przyjaciółmi Johna, okazuje się, że wdał się on w agresywną dyskusję z mężczyzną, z którym się spotykał. John nie chciał pożyczyć pieniędzy swojemu ówczesnemu chłopakowi i doszło do kłótni. Ta informacja zainteresuje śledczych, ale John był dość cichy na temat swojej seksualności i związków, stąd brakowało informacji, kim był jego partner. Śledczy rozszerzają poszukiwania podejrzanych i dokonują interesującego odkrycia.
On został dwukrotnie okradziony. Ostatni raz zaledwie 2 dni przed śmiercią.
W noc morderstwa również z jego domu zniknęły pewne rzeczy, no ale w przeciwieństwie do poprzednich przypadków nie było śladów włamania.
Na tej podstawie uważa się, że John musiał znać osobę, która odebrała mu życie. Śledczy kontaktują się z jego rodziną, aby dowiedzieć się, czy miał wrogów. Wnioski są bardzo interesujące. Śledczy dowiadują się, że John był w konflikcie z właścicielem wynajmowanego domu. Doszło między nimi do agresywnej dyskusji. Śledczy skupiają swoją uwagę na tym człowieku, ale na jaw wychodzi mocne alibi, które miał na noc morderstwa. Jest jeden szczegół, którego śledczy początkowo nie są świadomi. Skradzione Porsche Johna w noc morderstwa brało udział w wypadku zaledwie 5 km od jego domu. Wygląda na to, że kierowca samochodu uciekał przed policją i uderzył w słup telefoniczny około 3:30 nad ranem. Złodziejowi udało się uciec, a policja nie ma nic, co mogłoby pomóc w jego identyfikacji. Kiedy samochód zostaje później odnaleziony, po stronie kierowcy znajduje się krew, co sugeruje, że kierowca został ranny. Niemniej jednak nie udaje się ustalić, kim był. W samochodzie znaleziono również sprzęt stereo i inną elektronikę, przedmioty skradzione z domu Johna. Jest to coś, co będzie teraz mocnym punktem zaczepienia dla śledczych. Jeśli uda im się ustalić, kto prowadził samochód, być może będą w stanie dowiedzieć się, kto zabił. Jednak sprawa powoli przestaje być priorytetowa dla policji. W samochodzie pominięto wiele śladów, które nie zostały przebadane.
Mamy rozkaz przyjrzeć się starym, nierozwiązanym sprawom. Ruszyło się coś w kwestii morderstwa Johna Reya?
Nic. Ale może przyjrzymy się jej od początku? Może coś przeoczyliśmy?
W 2011 roku, 7 lat po morderstwie, sprawę otwiera ponownie zespół będący odpowiednikiem znanego w naszym kraju Archiwum X. Ponownie przyglądają się wcześniej wspomnianej sprzeczce między Johnem a jego byłym chłopakiem, któremu odmówił pożyczenia pieniędzy. Udaje się zlokalizować i zidentyfikować tego mężczyznę, ale okazuje się, że nie jest on zamieszany w morderstwo. Był wówczas bardzo daleko od miejsca zbrodni. Śledczy ponownie badają wszystkie dowody i komputer służbowy Johna. Odkrywają, że był aktywny w kilku aplikacjach randkowych. Zaczynają przeglądać profile mężczyzn, z którymi się kontaktował i umawiał. Laptop ujawnia również inne interesujące policję rzeczy. John zaglądał do rejestrów karnych. Sprawdzał 3 mężczyzn i ich kryminalną przeszłość. Jest też jego samochód, Porsche, które uderzyło w słup telefoniczny w noc morderstwa. Śledczy zaczynają przeglądać rzeczy, które w nim znaleziono, w tym teczkę Johna. Wewnątrz znajdują się wydruki rejestru karnego na nazwisko Trico Jackson. Co ciekawe, jest jedną z osób, o których śledczy znaleźli również informacje w komputerze Johna.
Przypadek?
Nie sądzę. To niezły gagatek jest.
To odkrycie nadaje śledztwu nowy kierunek. Kim jest Trico Jackson i dlaczego John zażądał informacji z rejestru karnego na jego temat? To jest coś, co śledczy teraz będą próbowali zrozumieć. Kartoteka Trico Jacksona jest obszerna, z wcześniejszymi zarzutami za włamania i napady z bronią w ręku. Budzi to podejrzenia co do jego potencjalnego udziału w kradzieżach, których ofiarą padł John Ray, zanim został zamordowany. Ponadto śledczy znajdują kopię dowodu osobistego Trico w dowodach zabezpieczonych w domu ofiary. Na zdjęciu Trico ma na sobie ten sam sweter, który później znaleziono w pralce Johna po morderstwie. Kiedy śledczy przeglądają billingi ofiar z 2004 roku, odkrywają, że ostatnie połączenie wykonane z jego telefonu było do Shemika Williamsa, znajomego Jacksona. Śledczy podejrzewają, że to Trico dzwonił do swojego przyjaciela z telefonu ofiary. Analiza śladów krwi znalezionych po stronie kierowcy w skradzionym Porsche wskazuje zgodność z DNA Trico Jacksona. Tę samą krew znaleziono również na miejscu zbrodni.
Zobacz, oni faktycznie czatowali wcześniej w tej aplikacji.
Tak, podobno John wówczas chwalił się któremuś ze znajomych, że poznał nowego faceta, ale nie wchodził w szczegóły.
Wiemy, gdzie jest Jackson?
Tak, w więzieniu.
W tym czasie Trico odbywał karę za kradzieże. Kiedy śledczy rozpoczęli przesłuchania, wyparł się znajomości z Johnem Rayem. Ich uwagę zwróciła blizna na jego nosie. Podejrzewano, że może to być uraz powstały w wyniku kolizji, jaką zaliczyło Porsche ofiary. Policja przejrzała zdjęcia Trico z okresu sprzed i po wypadku i zauważyła, że nie miał on wcześniej tego śladu. Jackson nadal zaprzeczał, ale jego DNA pasowało do próbki krwi z wnętrza samochodu. Po 7 latach żałoby i pytań bez odpowiedzi rodzina Johna Roya dostrzegła wreszcie szansę na sprawiedliwość. W ciągu zaledwie 2 miesięcy zespołowi zajmującemu się tą sprawą udało się postawić Trico zarzuty popełnienia przestępstwa. 22 sierpnia 2011 roku został oskarżony o morderstwo, napaść, włamanie i posiadanie noża podczas popełniania przestępstwa. Prokuratura spędziła 16 miesięcy na budowaniu sprawy, która przez długi czas pozostawała nierozwiązana. Proces Trico Jacksona rozpoczął się 5 kwietnia 2013 roku. Jest to skomplikowana sprawa z wieloma poszlakami. Informacje o Trico na komputerze Johna, samochód, krew i rozmowa telefoniczna w noc morderstwa. Początkowo oskarżony utrzymuje, że jest niewinny, ale w trakcie procesu zmienia wersję wydarzeń na samoobronę. Adwokaci argumentują, że John zaatakował Trico, przedstawiając go jako ofiarę sytuacji. Ale przyjaciele i rodzina zeznają, że John nie był agresywny. Oskarżenie przedstawia w sądzie oś czasu. John został zamordowany 16 maja, a jego ciało znaleziono 19 maja. Śledztwo wykazuje, że Trico mógł pozostać w domu Johna po morderstwie i korzystać z jego telefonu. Prokuratura twierdzi, że wcześniej wykorzystywał już gejów w podobny sposób. Wygląda na to, że umawiał się z mężczyznami, a następnie włamywał się do ich domów i ich okradał. Po 7 dniach zeznań i dowodów, ława przysięgłych potrzebowała zaledwie godziny, aby wydać werdykt.
Uznaje to Trico Jacksona za winnego morderstwa, napaści i włamania i skazuje na podwójne dożywocie i dodatkowe 25 lat więzienia.
Po latach rodzina Johna Raya w końcu doczekała się zadośćuczynienia i sprawiedliwości za niewyobrażalną zbrodnię. Trico Jackson wielokrotnie składał apelacje, ale wszystkie zostały odrzucone.
Dorwać bestie. Koszmarne lato.